Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Drodzy słuchacze, mała errata. W trakcie pracy nad materiałem dowiedzieliśmy się o wstępnych wynikach wyborów właśnie w Czadzie. Przywódca wojskowy Mahmad Idriss Deby miał je wygrać, a zwycięstwo właśnie Debiemu pozwala utrzymać prezydenturę. Rywal w wyścigu o fotel, Masra, dał do zrozumienia, że nie zaakceptuje tego wyniku. Posłuchajcie dalej rozmowy Mateusza z Jędrzejem Czerepem.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mateusz Kołasiewicz. Zapraszam na rozmowę o wyborach prezydenckich w Czadzie. Będziemy rozmawiać z doktorem Jędrzejem Czerepem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim przejdziemy do samych wyborów prezydenckich w Czadzie, których wyników jeszcze nie znamy, bo rozmawiamy 9 maja, wybory odbyły się 2 dni temu, to cały proces liczenia głosów ma potrwać kilkanaście dni, to cofnijmy się do tego, jak Czad wyglądał za czasów rządów poprzedniego prezydenta tego kraju, ojca obecnego Muhammada Debiego, mianowicie Idrissa Debiego, który przejął władzę w roku 1990 wskutek, no można powiedzieć, zamachu stanu, który nastąpił po toczącej się przez lata w zasadzie wojnie domowej, ale także wojnie, w którą zaangażowane były chociażby wojska libijskie.
No, Czad był z jednej strony takim krajem, który oparł się fali demokratyzacji, która przeszła przez Afrykę na początku lat 90. też no, równolegle choćby z Europą Środkowo-Wschodnią. Był państwem, który jeśli chodzi o strukturę przywództwa, władzy, pewne takie fundamentalne zasady niepisane, no, pozostał takim, klasycznymi rządami silnej ręki, z którymi się nie dyskutowało. Nie było tam możliwości wygrania wyborów. W związku z tym Idriss Deby senior był przekonany, że jedyną zmianą, jaka kiedyś może przyjść, to będzie zmiana w wyniku kolejnego przewrotu, który jego samego obali. I w gruncie rzeczy wokół zapobieżenia temu scenariuszowi to krążyły jego działania. Sama stolica tego kraju, N'Djamena, została otoczona takimi okopami po to, żeby odpierać spodziewane w którymś momencie najazdy jakichś, prawda, antyrządowych frakcji partyzanckich, które by chciały jego władzę obalić. On sam najczęściej, znaczy coraz częściej przebywał w takim swoim pustynnym pałacu w miejscowości Anjaras. To jest teren plemienny ludności Zagała, jednej z ważniejszych grup etnicznych pogranicza Czadu i Sudanu, z której właśnie to wywodził się Idriss Deby senior, no i siłą rzeczy jego syn, obecnie panuje młody prezydent. Zabieganie o to, żeby o tą równowagę etniczną, to żeby ta grupa etniczna, która ma duże znaczenie w armii i jako taka koczownicza, wędrowna grupa, mimo że jest mniejszością w kraju, to no, tradycyjnie miała to duże znaczenie w tych strukturach siłowych. To było niezwykle istotne. To ważne było to, żeby zapewnić tej grupie możliwości bogacenia się. A sam kraj zaczął się bogacić na wydobyciu ropy naftowej, którą udało się uruchomić właśnie w trakcie rządów Idrissa Debiego poprzez rurociąg, który biegnie do Zatoki Gwinejskiej. Nagle pojawiły się tam pieniądze i pojawiły się jakieś perspektywy rozwojowe, które dla zwykłego człowieka pozostały niedostępne, bo on był, no, bo dotyczyły właśnie głównie kręgów władzy, a nie stały się taką trampoliną rozwojową. To jest taki kraj, Czad to jest taki kraj wojowniczy, tak go tak bym go określił. Same jego przywództwo, choćby sam Deby senior osobiście w pierwszym szeregu nieraz stawał do walki na czele swoich oddziałów i właściwie nie było to niczym dziwnym. Świat usłyszał i zadziwił się tym w momencie, kiedy on zginął właśnie na froncie 3 lata temu w wyniku najazdu kolejnej frakcji partyzanckiej, która przybyła z Libii, ale w gruncie rzeczy w czadyjskich realiach nie było to nic specjalnie dziwnego. Czad był skutecznym krajem i wojsko czadyjskie było uznawane za bardzo skuteczne w walce choćby z ekstremistami nigeryjskimi, tak zwanego Boko Haram, czy były wysyłane jako wsparcie dla zwalczania ekstremistów w państwach Sahelu, przede wszystkim w Mali. W Mali, kiedy Francja interweniowała w Mali w dekadę temu, to odbijając kolejne miasta z rąk dżihadystów, najpierw na pierwszej linii wchodzili tam Czadejczycy, dopiero później za nimi Francuzi. Podobnie w ramach misji ONZ-owskich to Czadejczycy patrolowali najbardziej niebezpieczne miejsca, tam gdzie nikt inny nie chciał się zapuszczać. Więc jest to niewątpliwie kraj ludzi bitnych, takich wojowników. Ale to też przekłada się na taką na kulturę polityczną, która właściwie trudno jest sobie wyobrazić w Czadzie inny rodzaj zmiany niż taki, który będzie się wiązał z siłą. Więc wybory obecne, które mamy, są pewnego rodzaju ewenementem, chociaż ewenementem dopiero byłaby wynikająca z wyborów zmiana władzy. Na razie jesteśmy jeszcze tu nie jesteśmy, więc może nie zgłębiajmy się w ten scenariusz, póki on się nie zrealizuje. Taką mniej więcej krajobraz Czadu pozostawił Idriss Deby senior. On umiejętnie pozycjonował się na najważniejszego sojusznika Zachodu w regionie, jako swoistą tarczę pomiędzy z jednej strony pogrążonym w wielu wewnętrznych konfliktach z Sudanem, z drugiej strony Sahel, na którym rozszerzają się ruchy dżihadystyczne, z trzeciej strony, czyli od północy, podzielona Libia i stabilna, na południu z kolei już słabe państwa, też bardzo podzielone, takie jak Republika Środkowoafrykańska. I ten Czad wydawał się na tym tle taką, po pierwsze, oazą stabilności, po drugie, państwem, które może być takim regionalnym policjantem. No i stąd stał się najważniejszym sojusznikiem Francji i nie tylko w tej części świata. To Francuzi nieraz wychodzili z pomocną ręką, ratując Idrissowi Debiemu skórę, choćby bombardując ruchy rebelianckie, które próbowały zagrozić jego władzy.
Ostatecznie to właśnie podczas operacji przeciwko rebeliantom w 2021 roku zmarł Idriss Deby. I przyjrzyjmy się temu, co stało się właśnie w tym 2021 roku, kiedy to nie zastosowano opisanej w konstytucji procedury na wypadek opróżnienia Urzędu Głowy Państwa, a zamiast tego wojskowi wprowadzili stan wyjątkowy, a na czele hunty wojskowej, czyli tymczasowej Rady Wojskowej, stanął syn właśnie Mohamed Idriss Deby.
No był to klasyczny tak naprawdę ruch hunty wojskowej, nowej grupy wojskowych, która postanowiła wejść do gry i zachować dla siebie władzę. Chociaż nie został tak zakwalifikowany, Czad nigdy nie został choćby zawieszony w prawach członkowskich członka Unii Afrykańskiej, co spotyka każdy kraj, w którym wydarzy się przewrót. No, teoretycznie władza należała się w tym momencie speakerowi parlamentu, który teoretycznie sam się jej zrzekł, ustępując pola tej grupie pod przewodnictwem syna prezydenta. No ale w praktyce wiadomo, że tam były wszystkie elementy klasycznego przewrotu. Pojawia się, prawda, kilkunastoosobowa grupa oficerów, którzy rozwiązują wszystkie instytucje państwa, zawieszają konstytucję, ogłaszają swoje własne rządy, które mają trwać przez jakiś czas. Tutaj była zapowiedź 18 miesięcy. No i z taką zapowiedzią, że my tu jesteśmy tylko na chwilę, my tu jesteśmy tylko po to, żeby zrobić porządek, a wcale nie mamy takich ambicji, żeby przejmować władzę w kraju. I te dwie obietnice zazwyczaj są łamane. I tak było też w tym przypadku. Ani ten okres obiecany na początku 18 miesięcy nie został dotrzymany, ani obietnica tego, że obietnica, że syn Debiego sam nie będzie później chciał zostać prezydentem, też nie została dotrzymana. Więc no, była to gra pozorów, którą niezbyt trudno jest rozgryźć i dostrzec jej esencję. Tym niemniej najlepszy sojusznik i przyjaciel władz szadyjskich, czyli Francja, utrzymywała te pozory. Prezydent Macron pofatygował się nawet na inaugurację, na pogrzeb lub inaugurację nowego przywódcy. Francuzi bardzo chwalili jego rządy, chociaż to też do pewnego czasu. Ten okres, który był obiecany, że będzie tym tymczasowym okresem, po którym już będzie normalne oddanie władzy w ręce cywilów, miał dokonać się jesienią 2022 roku. I wtedy w październiku, w momencie, kiedy już zegar czy kalendarz wskazywał ten obiecany koniec okresu przejściowego, młody tak samozwańczy prezydent wysłał wojsko, które po prostu ostrzelało demonstrantów, zginęło około 100 osób. Wtedy takim najgłośniejszym przywódcą tych protestów prodemokratycznych był niejaki Sukces Masra, który uciekł z kraju po tych wydarzeniach i z emigracji dalej krytykował władzę. Po jakimś czasie jednak, po wielu miesiącach, okazało się, że on niespodziewanie powrócił do kraju, objął funkcję premiera, zaczął we wszystkich możliwych okazjach chwalić rządy Mohameda Idrissa Debiego. No i został uznany czy okrzyknięty takim, może nie zdrajcą, ale takim karierowiczem, który po prostu zmienił front, kiedy zobaczył, że tutaj może dał się podkupić, krótko mówiąc, w zamian za obietnicę lukratywnego stanowiska tej huncie wojskowej, przeciwko której mocno występował. No i tak dochodzimy powoli do momentu, w którym jesteśmy. Tenże sam Sukces Masra jako premier został kandydatem w wyborach prezydenckich i tenże sam pułkownik Mohamed Idriss Deby jako urzędująca głowa państwa też został kandydatem, choć wcześniej obiecywał, że nie będzie. No i teoretycznie mamy znowu ostry podział. Teoretycznie w czasie oczywiście kampanii oni głośno przeciwko sobie starają się podkreślić te różnice. No tym niemniej już wcześniej było dosyć wyraźnie widać, że tutaj pewna zgodność w łonie elity już wcześniej została dokonana, a prawdziwe podziały, prawdziwa opozycja została z tych wyborów skutecznie wyeliminowana. W najbrutalniejszy sposób został wyeliminowany kuzyn prezydenta, Yahya Diallo, który kilka tygodni temu w dosyć niewyjaśnionych okolicznościach został po prostu zabity, zastrzelony przez wojsko czadyjskie. Więc to mamy tutaj taką lekcję, która dosyć wyraźnie mówi o tym, że można się wychylać tylko do pewnego stopnia, że władza jest bardzo mocno w rękach obecnej hunty wojskowej i raczej w niej pozostanie. Tym niemniej Czadyjczycy sami jako społeczeństwo wcale nie są z tego powodu szczęśliwi. Dosyć mocno inspirowali się powstaniem w Sudanie bardzo silnego ruchu obywatelskiego, reformatorskiego, oddolnego, który próbował zmienić, zdemokratyzować stosunki w tym państwie. Ten ruch, można powiedzieć, jego duch dotarł też do Czadu i zaktywizował społeczeństwo czadyjskie. Także jest ono pod wpływem wiejącego ze strony Sahelu wiatru nastrojów antyfrancuskich, antyzachodnich, podanych w takim sosie panafrykańskim, czyli odwołujących się do jedności afrykańskiej i do takiego nacjonalizmu, takiego mowy o tym, że potrzebna jest pełna suwerenność i zmiana w sojuszach. Tutaj właśnie obydwoje kandydaci w tych wyborach, i Sukces Masra, i Mohamed Idriss Deby, tymi hasłami szafują, próbują się w jakiś sposób pod nie podłączyć, po to, żeby lepiej wypaść w oczach młodego społeczeństwa, jest to jedno z najmłodszych społeczeństw, i zaoferować mu siebie samych jako odpowiedź na bolączki, na problemy młodych ludzi. Na efekty tego będziemy jeszcze musieli trochę poczekać.
Przyjrzyjmy się natomiast, jak wyglądała ta kampania. To znaczy, no, mamy różne pogłoski o tym, jakoby obaj kandydaci porozumieli się, że ten kandydat, który zwycięży przegranemu, powierzy fotel premiera. To znaczy, no, tu, to jest właśnie to pytanie o to, czy sukces Masra, który właśnie no, został premierem, można powiedzieć, podporządkował się jakoś prezydentowi. Czy on pozostaje lojalnym człowiekiem prezydenta, czy próbuje grać jakąś samodzielną grę?
Myślę, że jedno i drugie. Że to porozumienie jest i ono cały czas jest w mocy. Natomiast no, jeśli sukces Mastra zobaczyłby, że ma autentyczne, szerokie poparcie, to pewnie by chciał się wyrwać na niepodległość i jakoś zacząć grać na samego siebie. Myślę, że obydwie te opcje są otwarte. Doniesienia w czasie wyborów o nastrojach, o tym, jak to wygląda w różnych miejscach, wskazywały, że jego popularność jest duża. Na jego wiece przychodziły tłumy, a sam Debi jako następca swojego ojca, jako reprezentant pewnej dynastii politycznej, nie jest tym, co jakoś Czylejczyków ekscytuje, więc on sam prawdopodobnie trochę przeliczył swoją własną popularność, a sukces Mastra być może nie docenił fali nadziei, jaka się wiąże z oczekiwaniem na zmianę, która jemu sprzyja. Więc no, te takie pewnie obiektywnie rzecz biorąc nastroje by sprzyjały temu, żeby on się usamodzielnił i żeby mógł sam popłynąć i spróbować zacząć grać na siebie. Ale realia są jednak realiami. Jeśli popatrzymy sobie na to, jak te wybory przebiegały, no to nie ma tej żadnej wątpliwości, kto zostanie ogłoszony zwycięzcą. I jeszcze przed dniem wyborów, które były 6 maja, mogło zagłosować wojsko w sposób zupełnie niekontrolowany, bez żadnych obserwatorów, bez żadnego liczenia, bez żadnej transparentności. Nie ma co się łudzić, że no, to jest trochę taki styl powiedzmy białoruski organizacji wyborów. Najpierw w przedterminowych wyborach głosują, prawda, urzędnicy czy wojsko i tu właściwie już załatwia całą liczbową przewagę, jaką można uzyskać. Unia Europejska co prawda nie miała misji obserwacyjnej tych wyborów w Czadzie, ale finansowo wspierała wiele organizacji społecznych, które to organizacje społeczne tradycyjnie wysyłają swoich własnych obserwatorów, którzy siedzą w punktach wyborczych i patrzą na ręce urzędnikom, uczestniczą w liczeniu głosów. Ci obserwatorzy społeczni nie zostali do tych punktów wyborczych dopuszczeni, na co Unia Europejska bardzo głośno się skarży. Z kolei zostali dopuszczeni rosyjscy obserwatorzy ze słynnym Maksymem Szugalejem na czele. To był człowiek, który mieszał i był takim jednym z liderów operacji wpływu na wybory choćby w Madagaskarze czy w Libii i w paru innych miejscach. Jedna z takich no, bardziej doświadczonych i sprawdzonych postaci, która jest w stanie się wkraść w łaski lokalnych elit w państwach afrykańskich i grać na ich rzecz, a jednocześnie na rzecz Rosji. Więc po tym, choćby już po tych sygnałach dosyć można sobie wyrobić zdanie co do tego, jak bardzo można polegać na obiektywnym podaniu wyników przez władze rzadyjskie. No zresztą sam ten długi okres, jaki tutaj jest pomiędzy głosowaniem a ogłoszeniem wyników, to jest prawie 2 tygodnie. No już samo to wskazuje na to, że nie ma co się łudzić co do wyniku tych wyborów.
Przyjrzyjmy się w takim razie szerzej na koniec Czadowi jako... No... Mówił pan o Czadzie jako o kraju z bogactwami naturalnymi, no, które nie przekładają się na poziom życia ludności, to znaczy tylko 10% mieszkańców Czadu ma dostęp do elektryczności, co przekłada się na to, że w miastach prawie połowa ma dostęp do elektryczności, zaś na wsiach praktycznie nikt. Dodajmy, że to jest kraj, którego populacja bardzo szybko rośnie. Jeszcze dekadę temu 10 milionów, teraz 17. Z tego 1/4 właśnie mieszka w miastach. No tu jest też pytanie, czy można wierzyć oficjalnym statystykom, bo oficjalne statystyki mówią na przykład, że zatrudnienie kobiet nie odbiega znacząco od poziomu zatrudnienia mężczyzn, bo w wieku wśród kobiet starszych niż 15 lat prawie połowa jest zatrudnionych. No oczywiście tu zawsze pozostaje pytanie, jaka to jest praca i za jakie zarobki.
To jest kraj zacofany, kraj bardzo biedny, kraj gdzieś tam ciągle w dole wszystkich rankingów. Nie widać tego rozwoju, to jest w dużym stopniu fikcja. Jest to kraj częściowo pustynny, częściowo rolniczy i w ogromnym stopniu to jest albo po prostu prowadzenie jakiejś gospodarki związanej z bydłem albo z uprawą roli, albo praca w sektorze nieformalnym. Nie ma tutaj rozwiniętych usług, przemysłu czy nowoczesnej, czy no takich dużej ilości stanowisk pracy dla osób wykwalifikowanych. Można się, żeby zrobić karierę, najlepiej jest to zrobić poprzez związanie się z wojskiem. Pod tym względem jest to kraj, w którym niewiele się zmieniło i niewiele się dokonało postępu. Kraj Czad i jego przywódca liczą na to, że uda im się jakoś wzbogacić czy zwiększyć tą prawda, no, tutaj dostępność pieniędzy poprzez związki z takimi podejrzanymi graczami jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, jak bogate państwa Zatoki. Zwłaszcza Emiraty są tutaj kluczowe i wydaje się, że w ostatnich miesiącach doszło do ważnego przesunięcia punktu widzenia, zapatrywania władz czadyjskich na to skąd, gdzie szukać szans na rozwój i na postęp. Wcześniej były to związki z szeroko rozumianym Zachodem, zwłaszcza z Francją. Był to też kraj odbiorca dużej ilości pomocy międzynarodowej. Obecnie wydaje się, że dał się przekupić Zjednoczonym Emiratom Arabskim, które przede wszystkim prowadzą wsparcie wojskowe i finansowe na rzecz bojówek tzw. sił szybkiego wsparcia w wojnie, która toczy się w Sudanie. A Czad jest tutaj kluczową bramą, przez którą można zaopatrywać właśnie strony walczące w tym konflikcie. I prezydent Czadu zgodził się na pewno za wysoką kwotę, za wsparcie różnego rodzaju, taki kanał przerzutowy przez Czad ustanowić. Nieustannie samoloty krążą pomiędzy Abu Dhabi, państwami Afryki Wschodniej, a Czadem, gdzie dostarczają teoretycznie materiały potrzebne do szpitala polowego, w praktyce pomoc wojskową, uzbrojenie dla sił szybkiego wsparcia. No, co jest dla Czadu bardzo złe i bardzo, bardzo ryzykowne. To jest koń, z którego bardzo łatwo jest spaść i myślę, że tak to się wcześniej czy później skończy. Postawienie na tak nie... Z jednej strony bogatego, ale z drugiej strony nieprzewidywalnego i pchającego w kłopoty partnera, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, pewnie się niczym dobrym nie skończy. Tutaj oczywiście idą z tym obietnice inwestycji w sektor rolny, w takie wielkopowierzchniowe uprawy, w rozwój dalszy sektora naftowego, no ale przede wszystkim chodzi o realizację interesów właśnie Emiratów Arabskich, które są szkodliwe w tej części Afryki. To one podsycają wojny w Sudanie, w efekcie której w samym Czadzie jest już około 700 tysięcy uchodźców z Republiki Czadu. To też pogarsza bardzo, to też osłabia bezpośrednio pozycję samego prezydenta, który pochodzi z grupy etnicznej Zagała, która to właśnie grupa etniczna Zagała pada ostatnią ofiarą ataków ze strony sił szybkiego wsparcia w Sudanie. I można spodziewać się, że solidarność ponadgraniczna przedstawicieli tej grupy etnicznej w którymś momencie przełoży się na opozycję wewnątrz systemu czadyjskiego i być może będzie tą kroplą, która zagrozi pozycji Debiego. Więc mamy tutaj bardzo niepewny grunt i bardzo grząskie piaski plus piaski, jeśli można tak powiedzieć, które pod Debim cały czas się przesuwają i zmieniają.
To jest bardzo ciekawe, o czym pan wspomniał w kontekście właśnie tej konfliktu sudańskiego. Czyli tutaj rozumiem Czad podobnie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie sprzyja siłom szybkiego wsparcia?
No w tym, znaczy Czad, prezydent Czadu, tak. Jednoosobowo i część jego otoczenia robi to, umożliwia to wsparcie, natomiast sami Czadejczycy temu wsparciu raczej nie są przychylni. Co więcej, wcześniej uznawano siły szybkiego wsparcia za zagrożenie egzystencjalne dla samego Czadu. One same mają w swoich szeregach wielu Czadejczyków i ich ambicje wykraczają poza Sudan, obejmują też docelowo przejęcie władzy w samym Czadzie. Więc jest to wielkie zagrożenie, ale w ostatnich miesiącach wygląda na to, że została podjęta taka decyzja, że stajemy po tej konkretnej stronie i gramy na jej zwycięstwo. Trudne do zrozumienia, jeśli popatrzymy na faktyczne potrzeby i interes samego Czadu, możliwe do wytłumaczenia tylko przez pieniądze płynące z Emiratów i osobisty interes jego prezydenta.
Ale także trudne do zrozumienia w kontekście tej historii czadyjsko-sudańskich relacji i tego, że to właśnie Janjaweedzi, to właśnie siły szybkiego wsparcia odpowiadały za właśnie zbrodnie na ludzie Zagawa, z którego wywodzi się
tak,
prezydent.
Tak, to prawda. Zresztą nie tylko. No, największa zbrodnia tej wojny sudańskiej to było w ubiegłym roku masakra w mieście Al-Janaina w zachodnim Darfurze, gdzie ofiarą Janjaweedów padła ludność Masalit i to kilkaset tysięcy przedstawicieli tej grupy dotarło do Czadu, gdzie zostali właściwie uratowani przez wojsko czadyjskie, podjęci z granicy pod ostrzałem i prawda, no, zaopiekowani i nakarmieni, co wzbudziło dużą taką więź i sympatię pomiędzy częścią armii czadyjskiej, a właśnie ofiarami Janjaweedów po drugiej stronie granicy w Sudanie. Trudno więc wyobrazić sobie, żeby byli oni chętni przymykać oko, patrząc na to, jak sam Czad pomaga wspierać tych przestępców, z których ofiarami się jesteśmy tak blisko związani i blisko się solidaryzujemy.
To już ostatnie pytanie w takim razie, bo mówił Pan o tym odwracaniu się od Francji, czy próbie uniezależnienia się od Francji, czy to oznacza też jakiś, także w kontekście tego, co dzieje się w całym regionie Sahelu, zwrot w stronę Rosji?
No to jest przestrzeń wielkich spekulacji. Rzeczywiście tak jest, że Rosja ma ambicje wykorzystać te nastroje krytyczne wobec Francji i w wielu miejscach jej się to udaje. To są przede wszystkim nastroje, które powstały naturalnie, w sposób spontaniczny, ale który Rosja jakoś wykorzystuje. W Czadzie Mohamed Idris Deby Junior spotkał się z Putinem w styczniu tego roku w Moskwie. Po tej wizycie już tutaj w wielu stolicach zapaliły się lampki alarmowe. No i później wieloma swoimi gestami pokazywało, że jest zainteresowany tą współpracą bliższą z Rosją. Delegacja czadyjska bardzo duża uczestniczyła choćby w Soczi w takim propagandowym zlocie mu światowej młodzieży proputinowskim, która też spotykała się z Putinem. Później został wystosowany list do Amerykanów żądający wycofania i wielkich sił specjalnych amerykańskich z Czadu. Amerykanie zrobili to na chwilę przed wyborami. Pojawiły się też pogłoski o tym, że w czasie wyborów przybywają rosyjscy żołnierze po to, żeby incognito, po to, żeby ochraniać Bibiego w trakcie tych wyborów. Więc Czad jest takim najbardziej naturalnym kierunkiem ekspansji nowej rosyjskiej formacji, znanej jako Korpus Afrykański, która już była już wcześniej w Mali, pojawiła się w Burkina Faso i w Nigrze w ciągu ostatnich paru tygodni. Czad byłby dla niej bardzo łakomym kąskiem i niewątpliwie chciałaby tam postawić swoją nogę. No a nastroje i moment, w którym Czad się znalazł, w którym współpraca z Zachodem nie jest już tak popularna i oczywista, temu sprzyja. Sam Czad i sami jego przywódcy weszli w tą grę grania na zerwanie z Zachodem i grania z tą perspektywą, czy z tą wizją związków z Rosją Czy pójdą za tym faktyczne, głębokie zmiany, czy jest to tylko retoryka i pewien argument negocjacyjny, to się dopiero okaże. Niewątpliwie i w Czadzie są takie frakcje, choć nawet w samym rządzie, które bardzo by chciały Rosjan w Czadzie zobaczyć, a sama Rosja też jest tym mocno zainteresowana.
W takim razie będziemy przyglądać się, jak to wszystko po wyborach prezydenckich się ułoży, to znaczy mniej więcej wiemy, czy wiemy, kto zostanie ogłoszony zwycięzcą tych wyborów. Zobaczymy, czy będzie to skutkować jakimiś protestami, a może jakimiś podziałami, czy ewentualnie buntami w samej armii. Dzisiaj dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Zachęcamy także do słuchania innych rozmów z doktorem Jędrzejem Czerepem na Podróży bez paszportu, między innymi o Somalii. To już wszystko w tym odcinku podcastu. Do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.